powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Dębska, dzień dobry, witam w niedzielny poranek w towarzystwie pana Michała Malinowskiego, dietetyka i psychologa. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
Mody mają do siebie to, że pojawiają się, przemijają, potem wracają i są też mody żywieniowe, o czym pan najlepiej pewnie wie.
No tak, i nieraz już o tym rozmawialiśmy.
No właśnie, dzisiaj powrócimy do mody, która została chyba odłożona na jakiś czas, a może już na zawsze, czyli modzie na produkty bezglutenowe. O tym glutenie napisano już chyba tomy różnych opracowań, mniej lub bardziej naukowych, ale w pewnym momencie jakoś to wszystko ucichło. Nie wiem, czy pan ma też takie doświadczenia, spostrzeżenia, czy pacjenci, którzy przychodzą do gabinetu, już tak specjalnie o tym glutenie z panem nie rozmawiają, a tymczasem problem cały czas jest.
To prawda, rynek produktów bezglutenowych, on się stworzył tak naprawdę i to są miliardy dolarów i w sumie to był taki aspekt ekonomiczny chyba wywołania tej mody. Najpierw poszła za tym jakaś wiedza, która była propagowana w internecie, później poszło sporo książek na temat diet bezglutenowych, które niektóre z tych książek zrobiły naprawdę spore wrażenie i sprzedały się w milionowych egzemplarzach, co później przełożyło się również na taką szeroką modę na dietę bezglutenową i ku radości chyba wszystkich, ta moda po prostu przeminęła. To jakby my, ludzie, którzy są związani z odżywianiem, bardzo często obserwujemy taką periodyczną, czasową jakąś trwałość takich mód, które z czasem, powiedziałbym, nie wygasają, tylko są zastępowane czymś bardziej atrakcyjnym, czymś nowym, czymś takim bardziej hype, jakkolwiek by to nazwać. No i tą modę zastępuje kolejna i kolejna i tak przez pokolenia idziemy coraz dalej. Natomiast stosowanie tej diety bezglutenowej u osób, które nie miały potrzeb i nie mają potrzeb, jest ryzykowne i absolutnie niepotrzebne. Natomiast problem z glutenem jest bardzo poważnym zjawiskiem. Celiakia, czyli choroba trzewna, jest bardzo poważną chorobą, o której za chwilę tutaj sobie poopowiadamy. Ale mamy też alergię na pszenicę i mamy też nadwrażliwość na gluten.
Który nie jest celiakią, tak?
Który nie jest celiakią, tak. Także jest sporo tych takich problemów, które są uzależnione od glutenu, czyli zaraz powiemy, czym jest w ogóle ten gluten. No, które mogą stwarzać nam naprawdę spore problemy.
Panie Michale, to na początku, jaka jest szkodliwość? Czy była szkodliwość, kiedy my całkowicie rezygnujemy właśnie na skutek mody czasowej z produktów, które zawierają gluten?
Ta szkodliwość, na nią można patrzeć z dwóch stron. Może najpierw z punktu widzenia samych tych chorób związanych z glutenem, bo wprowadzenie diety bezglutenowej, czy też no, takie zaciekawienie się tą metodą odżywiania u osób, które mają jakieś problemy, wydaje się dosyć logiczne, no bo jeżeli coś mi dolega i ten gluten eliminuje, to być może jakoś tam czuję się lepiej, ale problemem jest to, że stosowanie takiej diety bezglutenowej nie pozwala na diagnostykę samych chorób, czyli w sumie z perspektywy celiaki czy jakiejkolwiek innej dolegliwości związanej z obecnością glutenu, już teraz może wyjaśnimy, czym jest ten gluten. Gluten po prostu jest białkiem, które znajduje się w zbożach. Tak? Czyli gluten to jest jakby taka duża grupa białek, która znajduje się w zbożach i te zboże, które ten gluten zawierają, jest to żyto, jest to pszenica i jest to jęczmień. I jakby, no co by nie powiedzieć, są to takie no bardzo często zjadane przez nas produkty. I gluten jakby jest taką nazwą tych białek, natomiast w każdym z tych produktów znajduje się inny rodzaj tego białka o innej nazwie, pszenicy, czyli tym takim najbardziej popularnym zbożem jest to gliadyna. W jęczmieniu jest to hordeina na przykład. To ma wszystko swoją nazwę, ale problemem u osób, które mają jakieś nietolerancje czy też nadwrażliwość na ten gluten, jest reakcja organizmu po zjedzeniu tych produktów. I teraz w zależności od tego, na co chorujemy, to po zjedzeniu większej lub mniejszej ilości jakichś produktów, czyli na przykład pszenicy, czyli zwykłej bułki, białego chleba czy pizzy, nasza reakcja organizmu potrafi być mniej lub bardziej
dotkliwa,
ostra,
tak?
I dotkliwa.
Dobrze, panie Michale, od razu pytanie, czy w orkiszu nie ma glutenu?
W orkiszu jest bardzo dużo glutenu. We wszystkich produktach, we wszystkich mąkach i też w tak zwanych pradawnych mąkach tego glutenu znajduje się bardzo dużo. I co ciekawe, zrobiono takie badania i porównano też, bo jeszcze tak na marginesie, to współczesna taka myśl jest, że modyfikacje genetyczne pszenicy, tak, GMO, spowodowało, że tego glutenu jest tam jakoś bardzo dużo, albo on staje się dla nas bardzo toksyczny. W związku z tym obserwujemy taki wzrost osób, które nie tolerują glutenu. I w związku z tym myśl była taka, że jeżeli cofniemy się i zaczniemy używać mąki, czy też mąki orkiszowej, czy też mąk jakichś tak zwanych pradawnych, to w nich ilość glutenu różni się, czy też w ogóle ten gluten różni się od tego, co dzisiaj jest w tych zbożach, co w związku z tym zmniejszy naszą reakcję. Natomiast badania absolutnie to wykluczają. W mące orkiszowej, jak i we wszystkich pradawnych mąkach znajduje się gluten, bo jakby taka jest rola tych zbóż.
Ale czy one są zdrowsze? Ja stawiam tutaj cudzysłów. Ta mąka orkiszowa, bo ona jest bardzo też taka propagowana, jak i te mąki prastare. Mamy takie poczucie, że jak zjemy pieczywo z tej mąki, to zdecydowanie lepiej będziemy się czuli.
Powiedziałbym, że może robić to różnicę, ale niewielką. Natomiast warto o tym powiedzieć, że u osób, które mają problem z zespołem jelita drożliwego, jakby nie chciałbym dzisiaj trochę tak zamydlać tego tematu glutenu, ale u osób, które mają IBS albo osób, które obserwują u siebie jakieś SIBO czy jakieś dolegliwości ze strony układu pokarmowego, szczególnie jelit, zastosowanie tych mąk może zmniejszyć te problemy, ale nie wynika to z tego, że ten gluten jakoś inaczej oddziałuje, tylko z innych powodów, z powodu fruktanów, ale dzisiaj tego tematu nie będziemy rozwijać.
Tak, będzie jeszcze być może na to
ale
pora.
Ale ma to znaczenie.
Tak, ma to znaczenie. To skupmy się w takim razie na celiaki i na nietolerancji glutenu, bo to nie jest to samo. I teraz, czym jest celiakia? Jakie są objawy celiaki? I czy ona jest bardzo poważną chorobą? To jest choroba, tak? Celiakia? Czy to jest też rodzaj nietolerancji dla naszego organizmu?
Nie, to jest choroba.
To jest choroba.
I to, i to bardzo poważna, ale też bardzo trudna. To znaczy w temacie celiaki warto o tym wiedzieć, że objawy, o które pani redaktor pyta, potrafią być tak niespecyficzne, że uwaga, statystycznie oczywiście, to u niektórych będzie szybciej, u niektórych trochę dłużej, proces diagnostyki, czyli od momentu, kiedy zaczniemy się tym interesować, że coś z nami jest nie tak, do momentu, kiedy dowiemy się, że mamy celiakię, to potrafi pani redaktor zgadnąć, ile może upłynąć czasu?
No ja mogę panu odpowiedzieć, bo mam akurat w swoim otoczeniu osobę, która ma celiakię i to są lata.
Lata, dokładnie. Statystycznie jest to 9 lat w Polsce i my tymi statystykami potrafimy się nawet szczycić, dlatego że w niektórych krajach jest to nawet 15 lat. Także potrafimy mieć objawy i szukać powodów tych objawów i naszego słabszego samopoczucia, czy też zaraz o tym powiemy, jak możemy się czuć w przypadku rozwijającej się celiaki, ale możemy w ogóle nie znaleźć przez 9 lat odpowiedzi. No i to daje do myślenia, w związku z tym im więcej o tej celiaki rozmawiamy, im więcej na przykład takie stowarzyszenie w Polsce bardzo prężne osób chorych na celiakię jest widoczne, im więcej robi jakichś takich bardzo ciekawych spotkań i pogadanek i wydaje broszur, tym więcej z nas jest w stanie szybciej się zdiagnozować, ponieważ połączy te wszystkie kropki i wyjdzie, że może jest tutaj coś, czym trzeba by się zainteresować. Natomiast jeżeli chodzi o te objawy, to one są bardzo niespecyficzne, dlatego że z jednej strony mogą dotyczyć układu pokarmowego, ale one mogą być podobne jak na przykład przy zespole jelita drażliwego, czy przy jakichś, powiedziałbym, chorobach, o których mówimy, że są somatyzacją jakichś tam problemów, czyli taką nadwrażliwością jelitową, czyli możemy mieć zaparcia, jednocześnie możemy mieć wzdęcia, jednocześnie możemy mieć biegunki i jednocześnie możemy mieć jakąś bolesność ze strony jelit, czyli właściwie pełen rozstrzał. Jeżeli chodzi o morfologię, to możemy mieć strasznie trudno leczoną, czy też trudną w opiece niedokrwistość, czyli możemy mieć po prostu obniżone parametry czerwonych krwinek, możemy mieć niedobory kwasu foliowego, możemy mieć niedobory żelaza i jakby trudno od razu to połączyć z tym, że
To jest celiakia, tak? Tego jest celiakia. Tak. Od razu pytanie, czy my się rodzimy z celiakią, czy to jest choroba, którą nabywamy w trakcie życia?
To znaczy, ten problem jest również wyjaśniony i geny decydują o tym, że mamy tą celiakię. W związku z tym można powiedzieć, że my się rodzimy z celiakią i tutaj mówimy o haplotypie DQ2 i DQ8. To jest taki charakterystyczny haplotyp dla osób, które tą celiakię mają. I co ciekawe, wśród osób, które chorują na celiakię, wszyscy mają ten haplotyp, ale wśród zdrowych osób aż 30% potrafi mieć również taki kod genetyczny, który jakby predysponuje daną osobę do tej celiaki. Więc zobaczmy, nieraz rozmawialiśmy o tym, że geny to jakby nie jest nasze przeznaczenie, tylko geny mówią o pewnej skłonności.
To jest wskazówka.
To jest wskazówka i dokładnie tak jest w przypadku celiaki. 30% ludzi w Europie, w Polsce ma geny, które mówią o tym, że może u nich rozwinąć się celiakia, natomiast nigdy ta celiakia się nie rozwinie. Natomiast u osób, u których celiakia się rozwinęła, 95% z nich ma te właśnie ten gen DQ2 albo DQ8.
No dobrze.
Także wracając jeszcze do dzieci, u dzieci jest tak, że ta diagnostyka troszkę przebiega inaczej, natomiast zazwyczaj jest tak, że my wprowadzamy gluten w okolicach 6 miesiąca życia, no i wtedy jakaś wrażliwa mama, czy też taka mama, która jest zorientowana i wie, o co chodzi, przy obserwacji swojego dziecka jest w stanie zauważyć i później pójść w stronę tej diagnostyki i wśród dzieci ten czas od zauważenia objawów do diagnozy to są 3 lata, więc to jest dużo szybciej niż u dorosłych. Natomiast co jest bardzo interesujące w przypadku celiaki, że ona w związku z tym, że 30% społeczeństwa ma ten gen, ona może się rozwinąć, uwaga, w dowolnym momencie. Czyli ten wpływ środowiskowy ma największy impact na to, czy ta celiakia się rozwinie.
Czyli tak? Mając lat 60, 70
i możemy nagle mieć celiakię. I to jest, no myślę, bardzo ważna informacja, że to nie jest tak, że my rozwijamy tą chorobę od dziecka, tylko ona może w ogóle u nas się nie objawić, mimo tych genów, ale może w wieku 70, 60, 50 roku życia nagle dać się we znaki.
A jakie są czynniki, właśnie jakie są powody, że ona może nas zaatakować w późnym wieku?
Okej, i jeszcze tylko, przepraszam, wrócę do tych objawów. Może już nie będę jakoś szeroko ich omawiał, tylko powiem jeszcze, że oprócz tych objawów związanych z układem pokarmowym, czy te, które są związane z anemią, ta celiakia może też przełożyć się na osteoporozę, ze względu na to, że ten wapń się nie wchłania, bo mamy uszkodzone kosmyki jelitowe. Ta anemia, o której mówiłem, ona też wynika z tego, że te uszkodzenia kosmków jelitowych, ściany jelita nie pozwala wchłaniać się tym związkom, które odpowiadają później za ten krwiotwórczy moment i element w naszym organizmie. Ale co ciekawe, zmiany w tych jelitach, zmiany w mikrobiomie jelitowym, o którym już rozmawialiśmy tutaj nieraz, przekładają się również na funkcjonowanie nasze psychiczne. Więc może okazać się, że na przykład depresja, obniżony nastrój, migreny, jakieś objawy ze strony układu neurologicznego mogą być objawem celiaki. W związku z tym chyba nie możemy się dziwić, że mając taką gamę objawów, tak długo to diagnozujemy, bo czasami to są objawy, że właściwie nie jesteśmy w stanie tego ze sobą połączyć. Stąd ten proces trwa tak długo. To tak jeszcze na marginesie.
I jeszcze warto, panie Michale, przepraszam, o tych konsekwencjach na skórze powiedzieć, tak? Bo jak mamy celiakię, to tak zwana pokrzywka się na przykład pojawia.
Ale niekoniecznie, dlatego że ta pokrzywka będzie się pojawiała na przykład przy reakcji alergicznej, czyli już i nawet nie przy nadwrażliwości na gluten, tylko po prostu przy zwykłej alergii, kiedy powstają jakieś tam przeciwciała IgE. Także to jest jakby skomplikowane, ale oczywiście może tak być. Szczególnie jeżeli chodzi o choroby autoimmunologiczne. Wielu też badaczy uważa, że celiakia bardzo często rozwija się u osób, które chorują z powodu chorób autoimmunologicznych i co jakby bardzo interesujące, na przykład choroba Hashimoto, tak, czyli zapalenie tarczycy, które wydaje się bardzo popularnym zjawiskiem. 5% nawet społeczeństwa, szczególnie jeżeli chodzi o kobiety,
choruje na
Hashimoto. U takich osób istnieje duże prawdopodobieństwo, że również rozwinie się celiakia, czyli odpowiedź na pytanie pani redaktor, co później po latach może wywołać jakąś taką reakcję, która będzie później powodowała właśnie te problemy z glutenem. Właściwie może to być wszystko, czyli może być to jakiś stan zapalny. Wiele badań mówi o tym, że COVID przyczynił się do jakichś uszkodzeń i u osób, które miały predyspozycje genetyczne do rozwoju celiaki. Może być jakiś stan zapalny, antybiotykoterapia silna, wyniszczenie i obniżenie odporności naszego organizmu. Właściwie trudno nawet powiedzieć, kiedy i z jakiego powodu, ale takie rzeczy po prostu mają miejsce. Więc nawet jeżeli w dzieciństwie nie zostaliśmy zdiagnozowani i nie mamy objawów, a jeżeli na przykład w naszej rodzinie gdzieś ta celiakia występowała, na przykład u mamy, u taty, no to istnieje też szansa, że u nas ona się rozwinie w którymś momencie życia.
Czym skutkuje taka nieleczona celiakia? Czy są osoby, zna pan osoby, które nie zdiagnozowały u siebie tej choroby, bo po prostu nie czuły, że warto pójść w tym kierunku? Czy ona przyspiesza na przykład śmierć?
Tak, to znaczy, jeżeli chodzi o takie najpoważniejsze konsekwencje, no to mówimy o chorobie nowotworowej, to znaczy wyniszczenie naszego organizmu, obniżenie odporności i też zniszczenie tkanki jelit po prostu predysponuje nas do tego, żeby procesy nowotworowe wzięły górę i ostatecznie może tak się to skończyć, ale też jakość życia osób, które są niezdiagnozowane i które nie wiedzą o tym, że są chore, no po prostu jest bardzo obniżona, tak? Bo jeżeli borykamy się z przewlekłą depresją, prawda, i trudno znaleźć jej podstawy, albo jeżeli na przykład mamy problem z zajściem w ciążę, albo jeżeli ciągle borykamy się z poronieniami, to jest też element, który mówi, potrafi podpowiedzieć nam, że ta celiakia może u nas występować, no to proszę zobaczyć, jak to może się przekładać na jakość naszego życia, na stan naszego zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Dodatkowo te wszystkie sprawy związane z anemią powodują, że my po prostu jesteśmy przewlekle zmęczeni. My po prostu nie mamy siły, prawda? Jesteśmy wyczerpani, tlen jest słabo transportowany w naszym organizmie. Problem olbrzymi.
Musimy niestety kończyć, a zostały nam nietolerancje pokarmowe, nietolerancja na gluten przede wszystkim. Mam taką propozycję, żebyśmy może rozszerzyli ten temat w przyszłym tygodniu, wrócili do tej nietolerancji, bo to jest ważne, żeby powiedzieć, czym to się różni i czy ludzie z nietolerancją mogą od czasu do czasu zjeść sobie pokarmy zawierające gluten. Ale
proponuję też dokończyć temat diagnostyki celiaki i też tych pozostałych chorób oraz trochę wspomnieć o diecie bezglutenowej i czy produkty bez glutenu to są te same, co produkty bezglutenowe, bo to myślę będzie ważna uwaga.
To z niecierpliwością czekamy na kolejny odcinek. Michał Malinowski, dietetyk i psycholog, był moim i Państwa gościem. Maciej Bogusławski nam program zrealizował. Iwona Damska, ja się z Państwem rozstaję, ale wracam po 11:00. Zapraszam do strefy komfortu.
Powiedzmy sobie dobrze.